Dzisiejsza liturgia słowa, szczególnie pierwsze czytanie Ewangelia, mogą nam postawić pytanie o to, w jaki sposób jako chrześcijanie mamy podejść do cudów. No bo przecież i pierwsze czytanie Ewangelia pokazują dzisiaj moc Pana Boga, która się objawia właśnie w cudownym uzdrowieniu. Bo wobec cudów możemy przyjąć jedną z dwóch skrajnych postaw. Wydaje mi się, że bardzo często właśnie oscylujemy między tymi skrajnościami. Że z jednej strony możemy być przedstawicielami takiego typu entuzjasta wobec każdej cudowności. Spodziewamy się po Panu Bogu właśnie tego, że będzie dokonywał cudów. Wręcz tego od Niego oczekujemy. Szukamy takich miejsc, które bardziej sprzyjają temu objawieniu mocy Pana Boga właśnie w jakimś cudownym działaniu. Wręcz nam się wydaje, że właśnie podstawowy sposób działania Pana Boga to jest dokonywanie cudów. Tam, gdzie dzieje się coś nadprzyrodzonego, to tam jest Bóg. Można nawet dojść do takich już zupełnie skrajnych, wręcz magicznych interpretacji wiary, że na przykład jestem chory, ale nie pójdę do lekarza, Jezus mnie uzdrowił. To jedna skrajność. Po drugiej stronie może być taka postawa sceptyka, racjonalizując każdą sytuację. Nie, na pewno cuda się nie zdarzają. W Piśmie Świętym jest może trochę mowy o tych cudach, ale to wszystko była kultura starożytna, to były inne czasy, w innym kontekście. To wszystko trzeba zracjonalizować. Dla wszystkiego da się znaleźć jakieś wyjaśnienia naukowe, a jeżeli nie znajdujemy ich w tym momencie, to tylko dlatego, że jeszcze nie jesteśmy na tyle rozwinięci w naszej nauce, ale to tylko kwestia czasu. Za paręnaście lat na pewno znajdziemy odpowiedzi. Nie ma cudów. Może się oczywiście pojawić jeszcze postawa taka pośrednia, która chyba też dość często występuje. Czyli żeby z jednej strony obronić wiarę przed taką magicznością, zabobonem, a z drugiej strony nie być takim chłodnym sceptykiem, to można przyjąć wiarę w cuda takie wewnętrzne, duchowe. Że moc Pana Boga przede wszystkim objawia się w naszym wewnętrznym doświadczeniu. I kiedy czytamy o wskrzeszeniu, to mówimy... No może to nie dzieje się tak fizycznie, że jakiś zmarły zostaje wskrzeszony, no ale przecież każdym razem, kiedy ktoś zostaje wyspowiadany, to w konfesjonale dzieje się cud wskrzeszenia ze śmierci grzechu do życia łaski. Że kiedy czytamy o uzdrowieniach, to może nie chodzi o te fizyczne uzdrowienia z chorób, ale przecież ilekroć człowiek nawraca się, to zostaje uzdrowiony z choroby duchowej swojego grzechu. I można sprowadzić właśnie cudowność Ewangelii do tego wymiaru wewnętrznego. Ale czy to jest wystarczające? Czy to jednak nie jest trochę przekreślenie tego, o czym wprost mówi Ewangelia? Jak zatem podejść do tych cudowności? Jak czytać taką Ewangelię jak dzisiejsza? Wierzyć w to, że Jezus dokonał tego cudu uzdrowienia? Czy podejść do Niego z jakimś takim chłodnym sceptycyzmem? Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad definicją cudu. Co to jest cud? Jak się weźmie literaturę fachową, to wiele takich definicji można spotkać, ale chyba najfajniejsza jest ta, którą ukuł święty Tomasz, a przynajmniej pewne elementy u świętego Tomasza możemy z tej definicji zabrać. Ja ją teraz przytoczę, nie po to, żeby się jej uczyć na pamięć, bo ona będzie dość skomplikowana, ale spróbujemy poszczególne elementy tej definicji sobie rozłożyć na czynniki pierwsze. Tomasz mówi tak. Cud jest zdarzeniem powiązanym ze światem fizycznym, wywołującym zwykle zdziwienie u obserwatora, które może być dokonane tylko przez wszechmogącego Boga, Stwórcę, niezależnie od porządku rządzącego całym światem stworzonym ze względu na zbawienie człowieka. Specjalnie tak czytałem, żeby te poszczególne elementy definicji podkreślić. Pierwszy element mówi... Jest to zdarzenie w świecie fizycznym. To znaczy nie chodzi tu tylko o wewnętrzne, subiektywne takie przeżycie człowieka. To oczywiście jest cud, kiedy człowiek się nawraca. Czasami zdecydowanie bardziej cudowne jest nawrócenie człowieka niż jakaś przemiana w świecie fizycznym. Ale chodzi o to, że cuda naprawdę mają się dokonywać w tym świecie, który nazywamy fizycznym, w tym świecie materialnym, w tym świecie, którym obowiązują pewnego rodzaju prawa, ale Bóg ma możliwość zawiesić te prawa, zmienić te prawa albo wykorzystać te prawa do takiego działania, które może w jakiejś długiej perspektywie czasu by się dokonało, ale Pan Bóg je przyspiesza, robi to natychmiast i w tym sensie jest to cudowne. David Hume krytykował w ogóle koncept cudu, mówiąc, że cud to gwałt na naturze. Że jeżeli Bóg faktycznie miałby dokonywać jakichś cudów, to znaczyłoby, że albo nie jest wszechmocny, albo nie jest dobry. Bo jeżeli ten świat stworzył tak, że on ciągle wymaga jego interwencji i poprawek, to znaczy, że nie jest wszechmocny, bo zrobił taki trochę kiepskawy ten świat. A jeżeli zmienia prawa w tym świecie tylko dlatego, że ma takie widzimisię, to znaczy, że nie jest dobry. David Hume zapomniał tylko o jednym, że Bóg, kiedy stworzył ten świat, to nadal się tym światem interesuje i nadal w ten świat jest zaangażowany. On nie jest deistycznym zegarmistrzem, który raz nakręcił ten zegarek i on sobie chodzi, ale jest Bogiem, który w tym świecie jest obecny, podtrzymuje go w istnieniu i to on jest tym, który w swoim zamyśle opatrzności tym światem nieustannie kieruje. Nawet wtedy, kiedy by to oznaczało poszczególne jego interwencje. To trochę tak, jakby artysta, malarz, raz namalowawszy obraz, nie mógł w nim dokonać żadnej zmiany, nie mógłby nic domalować. Nie mówimy, że kiedy, nie wiem, Picasso, czy Van Gogh, czy Caravaggio domalowali coś do obrazu, to dokonali gwałtu na tym obrazie. Gdybym ja tam coś domalował, to byłby to gwałt na tej sztuce. Ale kiedy sam artysta pragnie domalować coś do swojego dzieła, to ma pełne do tego prawo, jest wolny w swoim działaniu. Tak samo Bóg, który jest stwórcą tego świata, może w tym świecie dokonywać swoich interwencji, swoich dzieł. I zwróćcie uwagę na to, że kiedy On w tym świecie dokonuje tych interwencji, to nie działa przeciwko naturze, ale działa w ten sposób, że natura w niesamowity sposób asymiluje to, co jest, wydawałoby się, wbrew, kontra natura. Na przykład, kiedy Maryja poczęła Bożego Syna, to samo poczęcie było niezwykłym cudem. Wbrew prawom natury. Przecież nigdy nie dzieje się to tak, że kobieta może począć dziecko bez mężczyzny. W tym wypadku tak się dokonało. Ale potem natura w cudowny sposób asymilowała to poczęcie, także już resztę przebiegu ciąży było dokładnie takie samo jak w każdym wypadku. Jest bardzo prawdopodobne, że Maryja przeżywała trudności związane z ciążą, było jej się trudniej poruszać, może miała nudności, brzuszek jej rósł. Natura doskonale sobie poradziła z tym, co było ponadnaturalne. A kiedy biesiadnicy w Kanie Galilejskiej nadużyli cudownego wina, to tak samo im się urywał film, jak to przy każdym innym nadużyciu alkoholu, mimo że to było cudowne, święte wino. Natura działa wtedy dokładnie ten sam sposób. Jak Bóg działa w tej naturze, to nie przeciwko niej. On działa w ten sposób, że natura to pięknie asymiluje. Kolejnym elementem tej definicji było to, że cud wywołuje u obserwatora zadziwienie, zdumienie. Faktycznie tak jest, że te miracula, czyli cuda, pochodzą od tego samego słowa, co czasownik mirror, czyli zdziwić się, zdumieć. Cud powoduje w nas zdumienie. Czasami niebezpieczeństwo polega na tym, że my bardziej szukamy tego emocjonalnego przeżycia zdumienia niż samego cudu. Albo tego, co ten cud ma w skutku przynieść. Dlatego czasami nam grozi bieganie za cudami, bo szukamy tego wrażenia. Ale znów święty Tomasz z Akwinu zauważa taką bardzo ciekawą rzecz, że możemy zauważyć, że niektóre doświadczenia zdziwienia rosną w naszym życiu, a niektóre maleją. Na przykład, kiedy małemu dziecku pokazujemy pierwszy raz działanie magnesu, jest zdumione. Jak to tak działa? Do lodówki się to tak przykleja? Ale kiedy wiele razy już widział, jak magnes działa, kiedy może na fizyce wytłumaczono mu, jak to mniej więcej funkcjonuje, no to potem, kiedy przykleja karteczkę dla mamy, wrócę później i przyczepia do lodówki magnesem, to już nie przeżywa żadnego zdziwienia. Mówi, jejku, ale ta karteczka się trzyma, ten magnesik. Nie, po prostu używa magnesu. Ale na przykład, kiedy ktoś łapie bakcyla do jakiejś rzeczy, kiedy budzi się w nim pasja, poznaje tę rzeczywistość coraz głębiej, coraz bardziej, angażuje się w nią, to z każdym kolejnym poznaniem tej rzeczywistości jest coraz bardziej tym zdumiony. Rośnie w nim zdziwienie. I Tomasz podsumuje, że największe cuda Bożego działania nie są efektowne na pierwszy rzut oka, nie wywołują takiego wow, bo najczęściej są mocno ukryte. Ale kiedy przez wiarę i rozum wnikamy w ich poznanie, to budzą w nas coraz większe zdumienie wraz z upływem lat. A takie cuda zwykłe, takie nie jakieś wielkie, one w pierwszym momencie wywołują efekt wow, ale potem szybko o nich zapominamy. Kiedy widzimy kogoś, kto nie chodził, a zostaje uzdrowiony, to mówimy niesamowite. Ale 3 dni później, jakby trzeba było się pomodlić o uzdrowienie, to już masz wątpliwości, czy to na pewno tak działa. Bo już trochę zapomniałeś o tej cudowności. Ale największym cudem według Tomasza z Akwinu i według naszej wiary są 3, które on będzie nazywał cudem cudów. Takim cudem ponad wszystkie inne cuda. To jest tajemnica wcielenia. Prawda o tym, że Bóg stał się człowiekiem. Prawda zmartwychwstania. I Eucharystia jako ta, która sprawia, że ten wcielony Bóg, który zmartwychwstał, jest między nami. Eucharystia nie jest spektakularna. Przemiana chleba i wina w ciało i krew Chrystusa nie powoduje w pierwszym momencie efektu wow, ale jak się wnika w nie głębią wiary i poznaniem, to można być coraz bardziej zdumionym tym, jak Bóg jest blisko człowieka, jak bardzo się uniżył, żeby być z nami. I to prowadzi do konkluzji. Po co są cuda? Nie po to, żeby poprawić naszą ludzką kondycję życia. Nie po to, żeby rozwiązać jakiś trudny problem, choć w pierwszym momencie właśnie wtedy oczekujemy cudownej interwencji Boga. Kiedy pojawia się choroba, kiedy pojawia się śmierć kogoś bliskiego, kiedy się pojawia jakaś sytuacja, wydawałoby się nie do rozwiązania. Ale to nie jest pierwszy i najważniejszy skutek cudownej interwencji Boga. Ostatecznie Bogu zawsze w cudzie chodzi o to, żeby nas zbliżyć do siebie. Że po to dokonuje takiej mocnej interwencji, żeby nas obudzić, śpiących, żebyśmy zauważyli, On jest zaangażowany w ten świat, On naprawdę jest o mnie zatroskany i mnie kocha. Dlatego mogę się do Niego zbliżyć, mogę Mu bardziej ufać, mogę odkrywać Jego obecność w tych największych cudach, jak chociażby w sakramentach. Albo w tym niezwykłym cudzie, który często lekceważymy, jakim jest po prostu cud stworzenia. Po to Bóg wskrzesza, żeby odkryć, jak wielkim darem jest życie. Po to Bóg przywraca wzrok niewidomemu, żeby podziękować Mu, że dzisiaj mogę widzieć. Po to podnosi tego, który nie mógł chodzić, żebyśmy odkryli, jak to fajnie jest chodzić i że można jutro wstać i pójść na wykłady czy do pracy, choć wiem, że trudno w tym odkryć cudowność. Ale jak nauczymy się w codzienności, w tym, co Bóg po prostu stworzył, odkrywać Jego obecność, Jego miłość, to nie będziemy musieli szukać cudownych, niezwykłych, spektakularnych interwencji Pana Boga, bo będziemy Go widzieć, jak On bardzo jest obecny w naszym życiu, jak bardzo jest zatroskany o to, żeby przy nas być, jak bardzo nas kocha i że ostatecznie całe nasze życie jest w Jego rękach, więc nie trzeba się martwić. Zobaczcie w tej dzisiejszej Ewangelii, żeby nią zamknąć to słowo. 10 doznało cudu uzdrowienia, ale tylko 1 nie zmarnował tej łaski. 9 pomyślało, wow, chodzi o to, żeby być zdrowym. Jestem zdrowy. A 1 odkrył łaskę zbawienia, która dokonała się w tym cudzie. Bo wrócił do Jezusa, rozpoznał w Nim Boga, padł na twarz i oddał Mu pokłon, dziękując za tę łaskę. 1 zobaczył, że w cudzie chodzi o coś znacznie więcej niż tylko o poprawę ludzkiej kondycji. On rozpoznał łaskę zbawienia. Amen.